ostatni czas mieliśmy kilka kazań na temat Bożej łaski i dzisiaj, nawiązując do tego tematu, przygotowałem taką posługę Nasze życie w Bożej łasce. Trzy ostatnie kazania dotyczyły tematu Bożej łaski. Zrozumienie Bożej łaski jest dla człowieka najwspanialszą wiadomością. Cudowny nasz Stwórca zdecydował się okazać nam dobroć i oddać życie swojego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy my byli usprawiedliwieni z wszystkich uczynków, które uczyniliśmy wcześniej i które czynimy dzisiaj. Abyśmy mieli dostęp do Bożego tronu i abyśmy mogli korzystać z obfitych Bożych obietnic. W liście Paweł do Tytusa, ja przygotowałem tłumaczenie z Biblii Warszawsko-Praskiej, dlatego że ono jest takie klarowne ze swoim przesłaniem. Paweł w wspaniały sposób to przedstawił. Lecz kiedy Zbawiciel, nasz Bóg, objawił swoją dobroć i miłość względem ludzi, uwolnił nas od wszelkiego zła i to bynajmniej nie dlatego, że dokonaliśmy zbawiennych czynów, ale wyłącznie miłosierdziem swoim powodowany. Zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające nas w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską mogli żyć nadzieją otrzymania kiedyś życia wiecznego. Wspaniała to wiadomość, że Boża łaska przyszła do nas. Pamiętamy z poprzednich wykładów. To Boża łaska, objawiona przez Jezusa Chrystusa, jest źródłem naszego zbawienia. Jest to o tyle istotne, że pamiętacie, jak usługiwał nam tutaj brat Jeff, powiedział, wy jesteście tymi obcokrajowcami. Jesteście tymi nie Żydami, a jednak Bóg dotknął naszego życia, a jednak Bóg zbawił nas, którzy na to nie zasługiwaliśmy niczym. Boża łaska jest źródłem naszego zwycięskiego życia i o tym też wspominaliśmy na ostatnich wykładach. Naszego uzdrowienia i to dzięki ufności, jaką pokładamy w Bogu. Dzięki wierze, jaką pokładamy, że On ma moc nas wyzwolić. I to nas też usprawiedliwia. I Boża krew, krew Jezusa oczyszcza nas. Krew zwycięska. Boża łaska jest źródłem naszego uświęcenia. To był jeden z ostatnich wykładów też. Dzięki Jezusowi. Znowu dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dlatego, że On przychodząc tutaj do nas dał nam wzór. Dał nam wzór naśladowania, każdego zachowania, wypowiedzi. Objawił nam też Ojca. Powiedział nam, jakim On jest, jak się zachowuje, jak reaguje na nasze potrzeby. To Jezus Chrystus nam to pokazał. I dzisiaj dzięki Niemu możemy się uświęcać. Wiemy, jaką drogą możemy kroczyć. Możemy patrzeć na Jezusa, pytać się Go i On nas będzie prowadził. Także Duch Święty, o tym wspominaliśmy, dany jest nam z łaski. To nie było coś, co nam się należało. Pan Jezus odszedł do Ojca, ale zostawił nam tajemnicę, zostawił nam obietnicę, zostawił nam Ducha Świętego. Dlatego, że sami dalej, pomimo tego, że znaliśmy Jezusa, patrzyliśmy na Niego sami, nie dalibyśmy rady pokonać naszych słabości, naszego ciała. Ale Duch Święty, który przychodzi, oświeca, objaśnia nam, przypomina nam wszystko, co Jezus powiedział, przemienia nasze serce, przemienia nasze życie, ingeruje, reaguje. To jest ktoś, kto jest bardzo aktywny w naszym życiu. I w końcu z Bożej łaski dane nam zostały, o czym mówiliśmy, klucze Królestwa Niebios. Wiecie, to my tak nie do końca zdajemy sobie sprawy z tego, co to oznacza. Myśmy mówili o tym na jednym z ostatnich wykładów. Klucze Bożego Królestwa. Nasze usta, głosząc Ewangelię, otwierają świadomość wielu ludzi dookoła, którzy nie znają Chrystusa, którzy pragną życia wiecznego, pragną zbawienia, pragną żyć z Bogiem, ale nie wiedzą jak. My mamy klucze tego Królestwa. My naszą postawą, naszym życiem, naszym świadectwem, naszym wyznaniem przekazujemy, czym jest, kim jest Bóg i Boże Królestwo. A także z łaski zostaliśmy obdarowani autorytetem Jezusa. I to kolejna wspaniała informacja. Dzisiaj, kiedy tutaj modliliśmy się, kiedy wznosiliśmy swój głos, wznosiliśmy swoje dłonie, kiedy kładliśmy dłonie na braciach, siostrach, dzisiaj staliśmy w autorytecie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj z tego autorytetu możemy czerpać. I to też jest łaska. To miłość Ojca, to miłość Boga, tak abyśmy radzili sobie z Nim codziennym. Ale też na ostatnim wykładzie czytaliśmy werset, który zdecydowałem się przypomnieć i który poprowadził mnie w dalszym naszym rozważaniu. List Pawła do Rzymian, 6 rozdział, 15-16 werset. Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską? Ależ nigdy. Czy nie wiecie, że czemu służycie z uległością, tego też stajecie się niewolnikami? Czy to grzechu, który wiedzie ku śmierci, czy też posłuszeństwa Bogu, które zapewnia sprawiedliwość? Sprawiedliwość nie zapewnimy tym, czym zrobimy, wypełnieniem nakazów, zakazów i spełnieniem wszystkich naszych dobrych uczynków, ale sprawiedliwość okazujemy przez posłuszeństwo Bogu. Dlaczego Paweł zadał takie pytanie? Dlaczego zadał pytanie, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską? Prawdopodobnie spotkał się z takimi okolicznościami i być może z takimi wątpliwościami. Bo jeżeli jest łaska Boża, jak czytaliśmy, jak znamy słowo, i to łaska za łaską, i jeżeli jest miłość Boża i my do tego, do wolności jesteśmy powołani, to mamy pewność Bożej akceptacji. Czyż nie? Amen. Ta pewność może nas jednak doprowadzić do mylnego przekonania i mniemania, że wszystko już się wykonało i zamknęło. I że nam nic nie pozostaje, tylko czekać na Jezusa. A świadomość Bożej miłości często potrafi uśpić naszą czujność. Wolność. To jest taki niesamowity stan. Łaska nie była może zupełnie obca ludziom, ale to było coś takiego nowego dla tych, którzy oczekiwali zbawienia. Kiedy przyszedł Pan Jezus, kiedy znikły ograniczenia, kiedy prawo, zakon, przykazania, nakazy i zakazy, kiedy okazało się, że nie od ich spełnienia zależy zbawienie człowieka, bo nie jesteśmy w stanie wypełnić tych wszystkich praw. To był zupełnie nowy stan świadomości dla tych, którzy Boga znali, Bogu wcześniej wierzyli. Czy którzy oczekiwali pójścia do Boga. Jeżeli nie musimy wypełniać prawa, to mamy zupełną wolność. Okazuje się jednak, że nie każdy dobrze rozumie tą wolność. Znamy werset, list Pawła do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. Natomiast wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, lecz niech wam ta wolność nie służy za pretekst do ulegania pożądaniom waszego ciała, do czynienia przeciwnie, ożywieni miłością służcie jedni drugim, przepraszam. I kolejny werset z pierwszego listu Piotra, 2 rozdział, 16 werset. Postępujcie tak, jak ludzie naprawdę wolni, jak słudzy Boga, a nie jak ci, dla których wolność jest tylko pretekstem do czynienia zła. Dwóch apostołów, Piotr i Paweł, obydwoje nawiązali do tego tematu, do tematu wolności, która może być dla nas także zgubna, jeżeli źle ją rozumiemy, jeżeli źle tą wolnością jesteśmy także prowadzenie. Jeżeli apostołowie napisali te słowa do wierzących w pierwszym kościele, to oznacza, że pomimo objawienia już wtedy Bożej łaski, pomimo wylania Ducha Świętego na Kościół, pomimo znaków i cudów, jakie widzieli wierzący chrześcijanie, oni nie do końca zrozumieli, na czym ta wolność polega. A świadomy tego niezrozumienia jest też Boży nieprzyjaciel, nasz przeciwnik, diabeł szatan. Dla niego informacja, że Bóg okazuje nam łaskę, dotyka się naszego życia, jest najgorszą informacją, jaką tylko mógł otrzymać, jeżeli chodzi o nasze życie. I o ile będzie miał tylko możliwość, będzie starał się nas zwieść, będzie starał się nas oszukać, będzie starał się nas uśpić, zasłonić Boga, zasłonić Boży plan dla naszego życia i oszukać naszą czujność. Kiedy zastanawiałem się nad tematem naszej czujności, tego w jaki sposób, jak sprytnie, jak może być uciążliwy ten stan, nawiązałem, czy wspomniałem, czy wróciłem do takiej charakterystycznej w tym zakresie historii biblijnej, do historii Samsona. Pamiętamy tą historię, słyszeliśmy już ją, ja wspomnę kilka wersetów. Historia opisana w Księdze Sędziów w rozdziale 13-16. Samson, podobnie jak my, został powołany przez Boga. Był szczególnym człowiekiem w tamtym czasie. Bóg powołał go w łonie niepłodnej matki, ale błogosławił jego życie. W tym czasie Izrael był w niewoli filistyńskiej ze względu też na swoją postawę wobec Boga. Samson przez pewien okres był sędzią nad Izraelem. Samson był napełniony Duchem Świętym i był obdarowany wielką siłą, ale sekret jego siły tkwił w pewnej Bożej obietnicy i w pewnym warunku, który musieli spełnić najpierw jego rodzice, a później on sam. I czytamy o tym w Księdze Sędziów, w 13 rozdziale, 5 wersecie. Kiedy anioł mówi do matki Samsona: masz bowiem począć i porodzić syna. I tu ten warunek: brzytwa nigdy nie dotknie jego głowy, bo Nazirejczykiem Boga będzie już od łona swojej matki. I wspaniała obietnica, to on zacznie wybawiać Izraela z rąk Filistynów. Filistynczycy nie byli tego świadomi, ale kiedy Samson zaczął dorastać, kiedy swoją siłę zaczął objawiać, pokazywać, kiedy w potężny sposób Bóg objawiał swoją moc nad tym nieprzyjacielem, nad Filistynczykami, wtedy stał się Samson dla Filistynczyków zagrożeniem. Wiedzieli, że żadnymi prostymi ludzkimi sposobami nie umieją pokonać tego Izraelczyka. A sam Samson jedną kością szczęki osła potrafił w jednej chwili zabić 1000 Filistynczyków. 1000 osób nie dało mu rady. To był strach. Oni wiedzieli, że coś w nim jest. Szukali sposobu na złamanie tej mocy, która przez niego działała, tego źródła, z którego czerpał sam Samson. A przypomnę tylko, że zwerbowali jego żonę, która dała się skusić pieniędzmi i wielokrotnie, podchodząc do męża, robiła mu różnego typu wyrzuty. I chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment. On jest taki dość charakterystyczny, także i dla, w jakiś sposób, naszego życia. Nie w sposób bezpośredni, ale w taki w przenośni. Sędziów, 16 rozdział, 15 werset. Wówczas rzekła do niego: jak możesz mówić, żona mówi do Samsona, kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już 3 razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. To też, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mu już zbrzydło. Czy my mamy czasami takie sytuacje? Ja nie dosłownie, w przenośni. Ja nie mam takiej sytuacji w domu przynajmniej. Ale wiecie, przychodzą na nas różne doświadczenia. Ledwo wyjdziemy z jednego, kłoda pod nogi. Wyjdziemy z drugiego, kolejna kłoda pod nogi. Ledwo, nawet z dobrego serca pomogliśmy komuś, za chwilę ktoś nas tutaj dotyka. Jak nie choroba, to jakiś długi. Jak nie jeden problem, to jakiś drugi problem. I tak brniemy przez to wszystko. I czasami jesteśmy zmęczeni już tym, a czasami przychodzi do nas pokusa. Przecież żyjemy w świecie. Mnóstwo ludzi jest wokół nas. W różnych środowiskach żyjemy, ale obserwujemy tych, którzy mają więcej. Coś dotyka naszego serca. Słuchamy tych, którzy pragną, rozwijają się, budują, kupują. Nasze serce też nabiera pewnych pragnień. I powolutku rodzi się w nas taka pokusa. I ona się rodzi i rodzi. I ta pokusa się nam tak naprzykrza, że czasami nawet Boga nie pytamy, ale wchodzimy w tą drogę i powolutku budujemy sobie swój plan. A to zrobię to, a to zrobię tamto, a to kupię sobie tą rzecz, a to w ten sposób potraktuję tą sprawę, a to już może zrezygnuję ze środowych spotkań, bo tutaj mam jeszcze jakieś inne spotkanie, bo tutaj będę miał więcej korzyści, więcej zysku. I w ten sposób powolutku dajemy się zniewalać. Zaczynamy słabnąć, nasza wola zaczyna się poddawać. Chyba jesteśmy świadomi, że nasz przeciwnik jest dużo bardziej cierpliwszy od nas. Musimy być tego świadomi. On, patrząc na to, że my mamy wieczność przed sobą, ma naprawdę dużo czasu, żeby być, przepraszam za brzydkie wyrażenie, troszkę upierdliwym dla nas. On potrafi z niesamowitą determinacją czynić i dotykać naszego życia. Tylko żebyśmy osłabli. Żeby doszło do tego, co się stało tam, że życie mu już zbrzydło przez to codzienne gadanie, przez to codzienne dotykanie naszego serca, przez to codzienne porównywanie się z innymi ludźmi. I wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. Samson był w pewien szczególny sposób obdarowany. I tylko on i rodzice jego wiedzieli, w czym tkwi ta siła. To było jego powołanie. To był dar, który Bóg włożył w jego serce, w jego życie, po to, żeby był jego narzędziem tu na ziemi w tamtym czasie. I Bóg dzisiaj powołał także i ciebie, bracie i siostro. I Bóg w ciebie włożył swoje życie, włożył swojego ducha i dał ci odpowiednie obdarowanie, żebyś był jego narzędziem tutaj na ziemi i żebyś wykonał wszystko, co jest tutaj zaplanowane. Samson nie wytrzymał tej presji. Nawet, ja nie wiem, czy on wtedy rozmawiał z Bogiem, ale Samson odpuścił. Oddał coś, pamiętacie jeszcze Ezawa? Pamiętacie Ezawa? Ezaw tak samo. Nie wiadomo ni stąd, ni zowąd. Ezaw zrezygnował z tego przywileju, jaką miał jako pierworodny i oddał pierworództwo Jakubowi. A później chodził w zgorzknieniu i był zły. Co się stało z Samsonem? Kolejne wersety. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swoją tajemnicę, posłała i przywołała książąt filistyńskich i rzekła do nich: przyjdźcie, tym razem bowiem wyjawił mi całą swoją tajemnicę. Książęta filistyńscy przyszli więc do niej i przynieśli z sobą srebrniki. Jak czasami błaha jest to pokusa, a życie ludzkie się traci. Potem uśpiła go na swoich kolanach, czyż to nie wyraz pięknej miłości? Jakie podchody czasami potrafi zrobić nieprzyjaciel do naszego życia? Wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. Wtedy zawołała, tak jak wołała przy wcześniejszych próbach do Samsona: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swojego snu, pomyślał sobie. Kochani, i ten moment. Pomyślał sobie. I my też żyjemy w różnych doświadczeniach i my mamy swoje myśli, mamy swoje przekonania. Bóg nas zbawił. Jesteśmy oczyszczeni Jego świętą krwią. Przecież to się dokonało. Ochrzciłem się, wyznałem Mu wcześniej moje grzechy. Chodzę w niedzielę na nabożeństwa. Ja sobie tak myślę. jest wszystko okej, jest wszystko dobrze. Pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Wyrwę się jak za każdym razem dotąd. Jakże on był zawiedziony. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. To podejrzewam, że do tego momentu on chyba cały czas myślał o tym, że jest po prostu niezniszczalny, jest jak Bóg, nic już nie może się więcej stać. A jednak i dotyczy to także i naszego życia. Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami. Bóg wykonał swoje dzieło i Samson ostatecznie był narzędziem. Dlatego, że jak pamiętamy tą wcześniejszą obietnicę, Bóg powiedział, to on zacznie wybawiać Izraela z rąk Filistyńczyków. I koniec jego życia, to pamiętamy, kiedy odrosły mu już później włosy, kiedy stanął w potężnej komnacie, w której byli zgromadzeni wszyscy książęta filistyńscy i tam kilka tysięcy ludzi było i władców tego kraju, on oparł się i siła wróciła do niego i rozparł te kolumny, cały budynek się zawalił i tak ostatecznie Izrael wyzwolił się z ręki Filistyńczyków. Zginęli książęta filistyńscy. Samson zrealizował to, co miał zrealizować, ale jakże zawiódł się na samym końcu. Ja myślę, że Bóg się nie zawiódł, bo Bóg zna nasze słabości i Bóg wie, jak nas poprowadzić. Każdy z nas ma plan i Bóg ma dla nas plan. Różne są sposoby, aby nas złamać, aby nas skusić. Nieprzyjaciel użyje wszystkiego, co jest tylko możliwe. Najboleśniejsze, kiedy używa naszych członków rodzin. I tutaj taka wiadomość, kochani bracia, nasze żony są takim instrumentem w Bożym ręku. Chyba nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Tak samo i nasze siostry, jeżeli chodzi o waszych mężów. To jest takie Boże narzędzie. Zawieramy przymierze przed Bogiem na dobre i na złe. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że łączymy się w jedno ciało. A tak z dwóch powstało jedno. I Bóg jest cały czas nad nami. I to, że my tak często się ścieramy w naszych domach, to jest też pewien powód. Bóg nas kształtuje, Bóg nas szlifuje. To nie chodzi o to, żeby się zupełnie podporządkować, bo to też trzeba, wiemy o tym w naszych relacjach, mamy tą mądrość w prowadzeniu. Natomiast bądźmy otwarci na to prowadzenie. Czasami taka krnąbrność, taka duma, taka pycha, że my jesteśmy mężczyznami, że my jesteśmy panami domów, tak, a czasami też i z drugiej strony, to wszystko zależy od cech charakteru, jesteśmy sobie oddani. Ale musimy być też świadomi, że w niektórych okolicznościach i sytuacjach naszymi członkami rodzin posługuje się także nasz nieprzyjaciel. Naszymi dziećmi, naszymi przyjaciółmi też, naszymi sąsiadami, naszą pracą. Przychodzą różne sytuacje. Diabeł sobie nie odpuszcza i on próbuje w jakikolwiek sposób nas zniszczyć, osłabić. Osłabić także i naszą czujność. Aby nas okraść z wolności, aby nas okraść z pokoju i ostatecznie, aby nas okraść z łaski. Okraść z łaski. Wiecie, to, czego żeśmy się tutaj nauczyli, czym jest Boża łaska, kiedy nam tutaj pastor przedstawiał, objawiał, obnażał tajemnicę Bożej łaski, jakim potężnym jest źródłem dla naszego życia, czym jest Boża łaska. Wiecie, jeżeli my chcielibyśmy z tego rezygnować, to po prostu się żyć dalej nie chce tak naprawdę. Wracać do tego wszystkiego bez tej łaski, bez sensu. Czy my możemy stracić Bożą łaskę? Nie jest to sytuacja, którą można ignorować, gdyż Biblia mówi, że możemy oddalać się od Bożej łaski lub możemy wypaść z łaski. Dla wierzącego jest to bardzo ważna informacja. To jest też taki sygnał ostrzegawczy. Galacjan, 5 rozdział, 4 werset. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Zbawieni jesteśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi. To dzięki Niemu Boża łaska objawiła się i przez Niego objawiła się. Jeżeli zmieniamy ten wzorzec, jaki dał nam Chrystus, i zmieniamy te słowa i tryb postępowania, jaki nam Chrystus zostawiał, oddalamy się od Chrystusa, a to jest jednoznaczne, że wypadamy z łaski i jest to naprawdę bardzo niebezpieczny stan. Hebrajczyków, 12 rozdział, 14-15 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To jest bardzo niebezpieczne. Mówiliśmy 2 tygodnie temu, mówiliśmy chyba o uświęceniu. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. To jest proces. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Dlaczego? Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Taki jest stan, jeżeli nie idziemy tą drogą, jeżeli nie uświęcamy naszego życia, jeżeli nie przyjmujemy wzorca, jakim jest Jezus Chrystus, jaki nam tutaj zostawił, jeżeli zaniedbujemy Boże Słowo, jeżeli zaniedbujemy dary Ducha Świętego, nie tylko w niedzielę, ale także i na co dzień, to drobne rzeczy w naszym sercu zaczynają robić spustoszenie. Kiedy mamy świadomość naszej wolności i naszego prawa do wolności, nabieramy takiej pewności siebie, o której mówiliśmy na początku. Nabieramy odwagi, czujemy się bezpieczni. Świadomość wolności i Bożej opieki jeszcze bardziej potęguje nad nami pewność siebie. Najczęściej z biegiem kolejnych miesięcy na tyle czujemy się bezpieczni i pewnie, że zaczynamy powoli dotykać także i rzeczy, z których zrezygnowaliśmy zaraz po naszym nawróceniu, po naszym zbawieniu. Bywają takie momenty. Nasz umysł mówi, widzisz, że Bóg cię z tego uwolnił, nic ci nie grozi, jesteś bezpieczny, przecież jesteś już w innej pozycji, jesteś Bożym dzieckiem, jesteś silniejszy. To dotyka naszych myśli. To jest ta pokusa, która przychodzi, żeby troszeczkę poszerzać i troszeczkę pójść w kompromis. Najpierw powoli, powoli. Na początku są to drobiazgi, później z drobiazgów jest coraz więcej, a później znajdujemy już usprawiedliwienie na te drobiazgi, a potem to już zapominamy, że te pierwsze drobiazgi były odstępstwem i przechodzimy już do porządku dziennego. I pewne zachowania, pewne czynności stają się dla nas już normalne, będąc Bożymi dziećmi. Diabeł umiejętnie i skutecznie próbuje nas w myślach przekonać, że to my mamy rację, że to po naszej stronie jest racja, że nie może nam nikt nic powiedzieć. A tymczasem czego od nas oczekuje Bóg? Posłuchajmy kilku wersetów z listów apostołów i Piotra, i Pawła. 2 list Piotra, 3 rozdział. Przeto umiłowani, oczekując tego, czyli nowej ziemi, o której mówił wcześniej, starajcie się, to jest czynność związana z nami. Nie jesteśmy pod zakonem, że musimy wypełniać prawo, ale powinniśmy przyjąć pewną postawę. Starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany. Bez skazy i bez nagany. Jest to trudne. W pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Nie jesteśmy w stanie tak święcie i cudownie prowadzić swojego życia. Ulegamy różnym emocjom, ale Boże Słowo daje nam wspaniałą obietnicę. Bóg jest cierpliwy i On robi to dlatego, że Jemu zależy na tym, aby nas ostatecznie uratować i będzie czekał do samego końca na poprawę naszej postawy. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 20 werset. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana i nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Zostaliśmy tutaj powołani, zbawieni po to, aby przynosić owoc dla Bożego Królestwa. Nie tylko po to, abyśmy żyli i zajmowali się tylko swoimi sprawami, ale abyśmy przynosili owoc i aby ten owoc był obfity. I wiemy o tym z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus tam powiedział, że bez Niego nic uczynić nie możemy, że tylko On potrafi pomnożyć to wszystko, co my czynimy i przynieść owoc obfity, owoc stały. Młodzieńczych, i tutaj ostrzeżenia i nauka. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, do wiary, do miłości, do pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I ważne słowa, a głupich i niedorzecznych rozmów unikaj. Dzisiaj o wszystkim się mówi. Ale ostrzeżenie jest jasne. A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich. Dla mnie wysoko postawiona poprzeczka. Naprawdę, choćbym nie wiem, jak się bardzo sam starał własnego serca i sumienia, a raczej mam taką postawę raczej pokorną, ale i tak by mi było ciężko, bo czasami mnie po prostu emocje roznoszą i ponoszą. Ale mimo wszystko nauka brzmi: bądź uprzejmy dla wszystkich. Drugie, jeszcze wyższy poziom, zdolny do nauczania. Kochani, i to są słowa dla nas wszystkich. My tak pragnęlibyśmy, żeby w naszym mieście było takie potężne przebudzenie. Jeżeli nawet tutaj wszyscy ci mieszkańcy się nie zmieszczą, to niech w tych kościołach ludzie wielbią Pana, uwielbiają czystym sercem, pełni ducha. I tak pragnęlibyśmy. Ale potrzebni będą nauczyciele, którzy będą prowadzili, którzy będą mówili prawdę w tym, czego Bóg od nas oczekuje. Cierpliwie znoszący przeciwności. Kolejny temat. I kolejny, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei. Słyszycie to? Napominający z łagodnością krnąbrnych. Noż normalnie czasami nam się coś otwiera, jak mamy takich krnąbrnych. Ale on mówi w nadziei. W nadziei, że Bóg, że Bóg przywiedzie ich. To nie my przywodzimy tych ludzi, to Bóg ich przywodzi. A Bóg oczekuje od nas jedynie świadectwa naszego życia, naszej określonej postawy. I to jest owocem naszego życia, nasze świadectwo, że my staniemy przed tymi ludźmi w łagodności, w pewnym spokoju, mając ufność i skierowani nie tyle na tego człowieka, który tam jest po drugiej stronie i który rzuca na nas różnego typu rzeczami albo kompletnie nas ignoruje, ale skierowani na Chrystusa, skierowani na Boga, wznoszący do Niego w duchu swój głos: Panie, przemień jego serce, zmień jego życie. I w nadziei, że kiedy to mówimy, kiedy o tym myślimy, kiedy wyrażamy to w swoim duchu, w nadziei, że Bóg to słyszy i Bóg to uczyni. I tą nadzieję Paweł potwierdza. Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Kiedyś. My chcielibyśmy zaraz, teraz. I niech nasze pragnienie zawsze będzie zaraz, teraz. Zróbmy to tak. Miejmy taką postawę. Zaraz, teraz. Ale przyjmijmy poprawkę, że Bóg jest suwerenny i czas należy do Niego. Drugi list Pawła do Koryntian, 6 rozdział. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. I dalej nauka. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach. Ja wspominam ten początek. Okazujemy się sługami w wielkiej cierpliwości. W niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej. I tam dalej jeszcze są kolejne wersety. Cierpliwości. Bóg powołał nas nie po to, abyśmy się pilnowali w prawach i zasadach, ale abyśmy wypełniali wolę Ojca, abyśmy tu na ziemi, dopóki On nie powróci, wydawali obfity owoc, wspierani przez Ducha Świętego, który w nas bardzo aktywnie działa i pragnie działać, abyśmy z Nim współpracowali. Nie musimy się do niczego zmuszać. Do niczego nie musimy się zmuszać. Musimy odpowiednio nakierować nasz sposób myślenia, naszą mentalność, nasze serce, nasze wyznanie. Służymy Bogu z ochotą. Robimy kolejne kroki wiary i do tego Bóg nas zachęca, abyśmy robili kroki wiary. Do tego apostołowie zachęcali Kościół pierwszy, bo wiemy, że Bóg jest z nami, bo powiedział: nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. I On zna nasze słabości. I wszyscy, chyba nie ma tutaj na tej sali ani jednej osoby, która nie czytałaby tego fragmentu, że nie pozwoli Bóg na większe obciążenie niż te, które jesteśmy w stanie znieść. Jesteśmy Bożymi wybrancami, powołanymi do Bożego Królestwa, tak jak wiele ludzi i w naszym kraju, i na świecie. Ale pamiętajmy też słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni, tu jest zwrócona uwaga na pewną aktywność, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A w objawieniu świętego Jana czytamy w 3 rozdziale, to jest werset, który osobiście bardzo lubię, na którym też na samym początku już raz słyszałem jedno kazanie w tym temacie i niesamowicie się tego trzymałem, i ono dla mnie jest niesamowitym też ostrzeżeniem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby. To jest obietnica dla naszego życia, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, mówi Pan. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Jesteśmy królewiczami, jesteśmy już udomowieni w Bożym Królestwie, jesteśmy członkami tego Królestwa. Bóg nazwał nas królami tutaj na ziemi i my możemy mieć tą koronę zdjętą. Boża łaska jest nad nami, ale to w jakimś tam stopniu także i od naszej postawy zależy, czy my w tej łasce wytrwamy, czy od niej nie odejdziemy. Trzymaj, co masz. Zastanów się, co Bóg ci już dał, co Bóg ci już oddał, co masz od Niego, czym możesz Bogu służyć, za co możesz Bogu dziękować. I Bóg uprzedza: trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął. To znaczy, że jest ktoś, kto będzie starał się ci to wziąć, co będzie starał cię okraść z tego, kto będzie chciał cię zwieść, żebyś był przekonany, że tak naprawdę nic nie otrzymałeś, nic nie masz. A to nie jest prawda. A nawet jeżeli jeszcze tutaj jesteś, nie oddałeś Bogu życia i uważasz, że nic nie masz, to możesz zaraz mieć. Trzeba spotkać się z Chrystusem, powierzyć Jemu życie, powiedzieć Mu: Panie, moje życie zostawiam w Twoim ręku. Ja wiem o tym, wierzę, Ty jesteś Synem Bożym, Ty masz najlepszy plan dla mojego życia. Daje nam Bóg wiele obietnic. Nie jesteśmy sami z naszymi doświadczeniami. Psalm 145, 18 werset. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. Bliski jest Pan wszystkim. Psalm 33. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, a nie na zasadzie strachu, ale którzy mają bojaźń przed Nim, którzy pragną, żeby Bóg był zadowolony, uśmiechnięty i radosny z naszego życia. Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Więc znowu kolejna nasza postawa. Spodziewam się łaski Jego. Ufam Mu. Wierzę Mu. Wierzę, że Jego łaska jest nade mną. Zwracam się do Niego. Powołuję się na to. I oko Pana jest nad tymi. To nie napisałem ja, to nie napisał pastor, to nie napisał żaden inny człowiek. To w natchnieniu Ducha Świętego napisał jeden z psalmistów. To jest słowo Pana. Oko Pana jest nad tymi. Oko Pana jest nad tobą, jeżeli pokładasz nadzieję w łasce. Trzeba czasami się zatrzymać i poprosić Ducha Świętego, aby pokazał nam naszą pozycję wobec Boga. A czasami mam takie wrażenie, że zadajemy sobie pytanie, i ja sobie czasami może też zadaję takie pytanie. Jak daleko mogę się posunąć w świat, aby jeszcze być w łasce Pana? Powiecie, że to nie jest takie dość popularne? Jak daleko możemy pójść w kompromis, żeby jeszcze powiedzieć, tak, jestem Bożym dzieckiem? My nie znamy tej granicy. Bóg zna tą granicę. Lepiej zadać sobie pytanie, co mogę jeszcze zrobić, aby Go bardziej poznać, aby się do Niego bardziej zbliżyć? Co mogę zrobić? I to pytanie powinno nas nurtować praktycznie codziennie, jeżeli naprawdę czekamy na Pana. Wyznawaliśmy tutaj, śpiewaliśmy, chwaliliśmy, cieszyliśmy się z tego, że Pan przyjdzie. I mam nadzieję, że każdy z nas tutaj obecny spodziewa się Jego naprawdę. Więc może warto sobie codziennie powrócić do tego pytania. Co mogę zrobić, aby Go bardziej poznawać? A im bardziej Go będziemy poznawać, tym większą wiarę będziemy mieć w sobie, tym więcej Jego dzieł będziemy widzieć, tym bardziej Go będziemy doświadczać, tym On bliżej nas będzie i tym bardziej będziemy pewni tego, co robimy, tym większą odwagę będziemy mieli do tego, żeby wychodzić i o Nim mówić, tym większą odwagę będziemy mieli do tego, żeby położyć na kimś dłonie, na kimś ręce i Bóg będzie czynił rzeczy, bo On szanuje naszą wiarę i On na to zwraca uwagę i On potrafi nas zaskoczyć. Psalm 73. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Jego. To jest wyznanie chrześcijanina. Prorok Izajasz nawoływał. 55 rozdział. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Słuchajcie, to jest też ważna informacja. Dopóki można Go znaleźć. Wiecie, że przyjdzie moment, w którym my Go nie będziemy mogli znaleźć. To będzie koniec czasu łaski. Więc szukajmy Pana. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Poznawajmy Go. Istotą naszego życia, istotą życia wiecznego jest poznanie Pana, poznawanie Go. Wtedy możemy Go cenić. Jeżeli kogoś znamy, jeżeli kogoś doświadczamy, widzimy Jego cechy charakteru, widzimy Jego miłość, wtedy czcimy Go, szanujemy Go, wtedy oddajemy Mu chwałę, wtedy wiemy, z kim mamy do czynienia. Nie tylko z tego, co nam inni powiedzieli, nie tylko z tego, co przeczytaliśmy, ale my w naszym sercu mamy wiarę, mamy pewność, mamy ufność i wiemy, do czego idziemy i dokąd zmierzamy. Ale musimy tego kogoś poznać. Tutaj mamy 50, 60, 80, daj Boże nawet i 120 lat. Wspaniały czas na poznawanie Pana. Ale to i tak jest rąbek tego, co jest przed nami, bo przez całą wieczność będziemy odkrywać nowe rzeczy, nowego naszego Chrystusa, nowe cechy naszego Pana i będziemy pełni podziwu. Tak czasami się zastanawiałem, jak słyszałem właśnie, szczególnie tych, którzy prowadzą uwielbienie, że no będzie głośno, będzie hucznie, że my przez całą wieczność będziemy tak wielbić Pana, głośno, hucznie i tak dalej. No niektórzy tego nie wytrzymają, ale jeżeli są tacy, którzy czekają i pragną odkrywać Boga, którzy chcą widzieć nowe rzeczy od Boga, no to wtedy samo serce się rwie, jeżeli my doświadczamy w domu dobrych rzeczy, cudownych rzeczy, jeżeli przychodzą do nas sąsiedzi, znajomi, bliscy, czy my nie chcemy z entuzjazmem o tym opowiadać, czy nie wyrywa się z naszej piersi radość z tego, tak będzie też i w niebie, tam dokąd idziemy. Każdego dnia będziemy widzieć nową rzecz, nową wspaniałą rzecz w Jezusie Chrystusie, w naszym Ojcu. I to będzie nas motywowało do tego, aby Go czcić, aby Go wielbić, aby Go wiecznie Mu za to dziękować. I już tutaj mamy punkt, w którym możemy się na Nim oprzeć. Tu już możemy zacząć Go poznawać. Bóg jest oprócz tego bardzo praktyczny i bardzo na nas otwarty tutaj na ziemi i na nasze problemy. To już koniec przesłania. Ale chciałbym na koniec przeczytać jeszcze jeden fragment Bożego Słowa. To jest rozmowa Mojżesza z Bogiem na temat problemów Mojżesza. Podoba mi się ta rozmowa. Podoba mi się dlatego, że jest bardzo bezpośrednia i okazała się ta rozmowa bardzo skuteczna dla Mojżesza. Bo Bóg kocha swoje dzieci. 4 Księga Mojżeszowa. Przeczytam. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżesza złym się to wydało. I rzekł Mojżesz do Pana: dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą przysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc: daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępuje ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Czyż to, tak powiem, nie stan totalnego użalenia? Czy my czasami nie jesteśmy w takim momencie, w takiej postawie, w której po prostu mamy dość? Ciężary nie są do uniesienia. Ale Bóg nie zamyka nam drogi, abyśmy do Niego w sposób tak bezpośredni nawet kierowali swoje słowa. On zna, jacy my jesteśmy. Jak pamiętamy, codziennie liczy nasze włosy. Podziwiam Go za to, wiecie? Podziwiam Go za to. Niektórzy mają ich mniej, ale ci, co mają więcej, to naprawdę ma trochę roboty. Jest zainteresowany tym, co my robimy. I nasze obciążenie czasami nam się nie chce nawet mówić. Ale pamiętajmy o kolejnej obietnicy. Nawet wtedy, kiedy my nie wiemy, co powiedzieć, to Duch będzie nas wspierał i wzdychał do Niego. I On wie już, o co ma prosić i w jaki sposób ma prosić. I dalej. I rzekł Pan do Mojżesza. Pan wysłuchał Mojżesza. Czy Mojżesz coś słyszał? Na początku nie. Jak usłuchał, słuchał cierpliwie, wysłuchał go do końca, jak się poużalał. I powiedział mu w końcu: dobra, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i zawieź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z tobą. Ja zastąpię i będę tam mówił z tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić. Bóg zna odpowiedź na nasze obciążenie. Jeżeli zwrócisz się do Niego, jeżeli złożysz przed Nim swój ciężar, swój problem, On znajdzie rozwiązanie na ten problem. Ty możesz szukać, grzebać, stosować różne sposoby i różne metody, ale złóż to przed Nim. Ja nie twierdzę, że nie będziesz miał swojego udziału w rozwiązaniu tej sytuacji, bo Bóg nie jest naszym służącym, który nakaże zawołanie i będzie za nas rozwiązywał problemy. Ale On jest tym, który da podpowiedź, który da siłę, który nas nakieruje, który nas pokieruje. Wiecie, ja czasami jeżdżę do pracy rano o 7:00 i już mi się nie chce jechać. Ja już w drodze jadę i wiem o tym, co mnie czeka. Mam w harmonogramie w notesie popisane może 17-18 spraw i ja otwieram ten kalendarz, zatrzymuję się gdzieś na parkingu i mówię: Boże, widzisz te wszystkie rzeczy. Ja nie jestem w stanie tego dzisiaj unieść. Ja nie umiem, nie dam rady, coś zaniedbam i znowu poniosę jakieś konsekwencje. Panie, ja to dzisiaj składam przed Tobą. Ja zachęcony byłem jedną z nauk, którą tutaj usłyszałem. Dzisiaj składam to przed Tobą. Dzisiaj mówię: Boże, nie wiem jakim sposobem, czy powołasz inną osobę, czy zmienią się okoliczności, ale proszę Ciebie, zdejmij przynajmniej połowę tych wszystkich obowiązków ze mnie. Wiecie co, przyjeżdżam wieczorem do domu i tak naprawdę wszystko jest zrobione. I w połowie bez mojego udziału. Naprawdę, ja podziwiam mojego Pana. ja już wielokrotnie doświadczyłem, że On jest wierny, jeżeli ja złożę przed Nim moje życie i moje problemy. I tak jak Mojżesz, tak każdy z nas ma ten sam dostęp, te same słowa możemy wypowiadać. Najlepiej wypowiadać to w komorze, przed Nim, nie po to, żeby inni słyszeli, bo my nie musimy się chełpić i chlubić tym, że mamy takiego Boga. Lepiej Go doświadczać w pokorze, w komorze swojej, niż żeby o nas mówili, o jaki On jest święty, jaki On jest doskonały, o jaki On jest taki chrześcijanin. Wcale nie jesteśmy wtedy dla nich takim świadectwem. Kiedy my przechodzimy przez te próby, kiedy ludzie może czasami nawet, kiedy możemy złożyć świadectwo i widzą, jakie jest czasami na nas obciążenie i my to wytrwamy, kiedy przychodzą choroby i my potrafimy znieść to wszystko, a jeszcze innych błogosławić, to jest niesamowite świadectwo dla świata. Życie nasze jest życiem w łasce. Ale to nie jest życie pozbawione obowiązków. Może nie tyle obowiązków. To jest życie nastawione na określoną postawę. I we wszystkim mamy wsparcie, bo niezależnie jaką sprawą przyniesiesz przed Boże oblicze, wiedz jedno. On zawsze jest zainteresowany osobiście Twoją osobą. Zawsze. I niech to będzie dla nas taka obietnica, zachęta do tego, abyśmy wdrażali nowe rzeczy, abyśmy szukając Pana coraz bardziej się angażowali. Kochani, my potrzebujemy siebie tutaj nawzajem. Jedni są bardziej uzdolnieni, drudzy mniej. Jednych Bóg postawił bardziej do przodu, drugich bardziej z tyłu. Ale każdy swoją cząstką, którą ma w sobie, służy w tym Kościele. Gorzej, jeżeli uważa, że on do niczego nie został powołany i może tylko przyjść w niedzielę i wyjść w niedzielę. To jest wtedy pomyłka. To nie jest realizacja powołania. To nie jest wydawanie owocnego życia. Ale kiedy w minimalnym stopniu, czy to jest modlitwa, czy to jest post, czy to jest zaangażowanie w którąś ze służb, czy to jest to rozmowa z drugą osobą, jeżeli w jakikolwiek sposób zaangażujemy się w to wszystko, realizujemy Boży plan. Te miasto potrzebuje każdego Bożego dziecka. Każdego. Każdego. Nie ma większych i wyższych autorytetów. My wszyscy stoimy przed Bogiem w jednym autorytecie Jezusa Chrystusa. I tam u Niego nie będzie miało znaczenia, czy ktoś jest prezesem, ktoś jest sprzątaczką, czy ktoś jest gospodynią domową, czy ktoś jest dzieckiem, czy nie. Tam wszyscy będziemy w autorytecie Chrystusa. Oczywiście Bóg jednych obdarował bardziej, drugich mniej, znamy. Ale też i więcej oczekuje od jednych i od drugich. I każdy, kto niesie ten talent w swoim sercu, jest tego świadomy. Że ten, który więcej otrzymał, od tego więcej się wymaga. I on nie musi siebie oskarżać. On jest świadomy, że on powinien bardziej się zaangażować, być bardziej aktywny. Ten, który mniej, może nie jest tak uzdolniony, ale każdy wykonuje pewne określone dzieło w Bożym Kościele i tutaj na ziemi. Życie każdego jest ważne i cenne. Amen. Amen. Kochani, powstańmy. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze pomodlili przed Panem. Panie, dziękuję Tobie za cudowną Twoją łaskę. I dzisiaj, Panie, mogliśmy po raz kolejny doświadczyć, jak jesteś wielkim, cudownym Bogiem, Panie. Wspaniale było dzisiaj, Panie, spotkać się tutaj z Tobą, Panie. I chcemy z Tobą iść każdego dnia. Panie, proszę Ciebie, aby nasze życie, Panie, mogło być coraz bardziej owocne. Chcemy być, Panie, wszczepieni w Ciebie, Panie. Chcemy wydawać obfity owoc, Panie. Jeżeli komukolwiek z nas brakuje poznania, Panie, objaw to przed nami, Panie. Niech Twoje słowo to odsłoni, Panie. Niech poprzez różne okoliczności, braci, siostry, Panie, niech dojdzie do nas ta świadomość tego, kim jesteśmy w Tobie i jaki owoc mamy tutaj wydać, Królu. Proszę Ciebie, Boże mój, także o wypełnienie nas Twoim duchem, Panie, bo bez Niego nic uczynić nie możemy. Dziękuję Ci, Panie, że Ty uczyniłeś wszystko, abyśmy mogli nieść zwycięskie życie, Panie, abyśmy mogli chodzić w duchu, abyśmy mogli, Panie, z Tobą współpracować, abyśmy mogli z Tobą rozmawiać. Dziękuję też, że jesteś na każde nasze zawołanie. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję, Panie, że przebaczyłeś nam wszystko i przebaczasz każdego dnia. Dziękuję, że Twoja łaska jest świeża każdego dnia rano. Dziękuję, Panie. Niech nasze serce będzie poruszone tym faktem, Panie. Panie, chcemy prawdziwie oczekiwać Ciebie, oczekiwać jako naszego Pana i Króla i z czystym sercem, Panie, przyjąć Ciebie tutaj, chwalić Ciebie i radować się, Panie. I chcemy radować się Tobą, Twoją osobą, Panie, po wieczność, Panie, poznawać Ciebie coraz bardziej. Chcemy, Panie, modlę się, Panie, o to, abyśmy my tutaj obecni, tutaj zgromadzeni, Panie. Abyśmy my wszyscy byli świadomi tego, Panie, abyś, Panie, w nasze serce włożył tą pewność, tą prawdę, abyśmy żyli tym każdego dnia, Królu. Dziękuję Ci za naukę, Panie, jaką nam zostawiłeś, Panie. Dziękuję Ci za braci, apostołów, Panie, którzy, Panie, pod wpływem Twojego Ducha, Panie, przekazali nam tą jakże ważną informację, tą jakże ważną wiadomość, Panie. Dziękuję Ci za to, że odsłaniasz przed nami tajemnicę Twojej łaski i Twojej miłości. Ojcze, dziękuję Tobie za Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękuję Tobie za Twoją miłość. Dziękuję Ci też za każdego brata i każdą siostrę, która tutaj jest. Dziękuję Ci, Panie, że z Twojej perspektywy każdy jest cenny, ważny, wartościowy. Dziękuję Ci, Panie, że każdemu z nas dałeś autorytet Chrystusa. Ojcze, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie i ufam, Panie, że każdy nasz kolejny dzień przed Tobą będzie złożony, Panie. I w Tobie będziemy mieli ufność i wiarę, Panie. A Ty nigdy nas nie opuścisz, Panie. Dziękujemy Tobie za to, Królu. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty. Inspiruj nas na nowo. Dotykaj nas. Dotykaj się tych sfer, które może zaniedbaliśmy. Odsłaniaj nam rzeczy, które zaniedbaliśmy. Proszę Ciebie, dotykaj nas. Niech nasze serce nie będzie pyszne i dumne. Niech nasze serce zawsze będzie pokorne, bo wiemy, że Bóg pokornym łaskę daje. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, dotykaj nas. Rozpalaj nas. Rozpalaj nasze serca, nasze języki, naszą rozmowę z Tobą. Bardzo tego potrzebujemy.